Tu Radio Planet i Komet.
Dane nam będzie słońca zaćmienie, wprawdzie tylko częściowe, ale dobre i to. Naszych słuchaczy przygotujemy do obserwacji. Zaprezentujemy też długą rozmowę z Jerzym Rafalskim o jego nowej książce i krótszą odpowiedź na pytanie słuchacza o kwazary. Będzie też o ciekawym odkryciu w ESO z polskim udziałem.
Radio Planet i Komet.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium
i Piotr Majewski, planety@radiopik.pl.
W polskim Radiu Pik.
Zapraszamy.
Lubię, kiedy niebo jasne jest, gdy nie pada deszcz. Powietrze pachnie wiosną ładnie tak. Jest cieplej z każdym dniem. Wiem wtedy, co naprawdę ważne.
Muzyczne życzenie wiosny od Ani Dąbrowskiej na dobry początek dzisiejszego spotkania z Radiem Planet i Komet w polskim Radiu Pik. Oj, chciałoby się, żeby wreszcie pogoda dostroiła się do tego, co na niebie gwiaździstym, bo przecież tutaj wszystko chodzi jak w zegarku. Wiosna na firmamencie miłościwie panuje nam od 21 marca, a szczegóły mogą Państwo oglądać także w naszym filmowym kalendarzu astronomicznym. Niebo w maju wciąż aktualne pod adresem www.radiopik.pl, zakładka z audycjami i proszę szukać Radia Planet i Komet, albo bezpośrednio w naszym kanale na YouTube. radio-teleskop.pl
Radio Planet i Komet. Astro Raport.
Ciężkie pierwiastki w formie gazowej odkryto w kometach, które krążą w Układzie Słonecznym, ale także poza Układem, czyli mówimy o tych międzygwiezdnych obiektach, które ostatnio robiły taką furorę. I to jest odkrycie z polskim akcentem, o którym opowie dr Krzysztof Czart z Europejskiego Obserwatorium Południowego. Witamy po raz kolejny przy telefonie.
Witam Państwa. No właśnie. Znaleziono ciężkie pierwiastki, metale, żelazo i nikiel. Może to się wydawać, że nie jest to nic zaskakującego, bo wiadomo, że w jądrach komet takie pierwiastki mogą występować. Natomiast zaskakujące jest to, że znaleziono je w otoczkach komet w formie gazowej, również kometach, które są daleko od Słońca. Czyli gdy panuje tam niska temperatura i one raczej nie powinny się ulatniać.
Rozumiem, że to z tego powodu, iż do wydobycia tak ciężkich cząstek jak żelazo czy nikiel, bo mówimy tutaj właśnie o tych dwóch pierwiastkach, potrzeba stosownie dużej energii, czyli tej płynącej z bezpośredniej bliskości gwiazdy.
Właśnie, w formie gazowej te pierwiastki obserwowano, na przykład u komet, które poruszały się bardzo blisko Słońca, albo w atmosferach jakichś gorących planet pozasłonecznych. I stąd jest takie właśnie zdziwienie naukowców. Nawet w wywiadach mówili, że musieli to wszystko wiele razy sprawdzić, zanim uwierzyli, że faktycznie obserwują nikiel i żelazo.
No to od razu rodzi się pytanie, na czym polega ten fenomen? Skąd zatem unoszące się tak ciężkie, można by rzec, cząsteczki w formie gazowej? I to zarówno z okołosłonecznej komety, bo mówimy tutaj o Pan-STARRS, i o komecie Borisow, czyli tej, która zrobiła taką ogromną sensację, bo okazało się, że jest to obiekt międzygwiezdny, czyli pochodzący spoza Układu Słonecznego.
Naukowcy tak do końca nie wiedzą, skąd to się może brać u tych komet, które są daleko od Słońca, bo nawet znaleziono to u jednej, która była w odległości 480 milionów kilometrów od Słońca, więc to jest tak gdzieś 3 razy dalej niż Ziemia od Słońca. Są takie przypuszczenia, że może być jakiś rodzaj materiału, który właśnie ma taką cechę, że sublimuje w dość niskich temperaturach. Na razie nie wiadomo dokładnie.
Mówimy też o dwóch obiektach, które reprezentują tę samą rodzinę, bo rodzinę komet, ale ich pochodzenie jest różne, bo już wspomnieliśmy, że C2016R2 Pan-STARRS to jest obiekt okołosłoneczny, a 2I Borisow no to jest obiekt międzygwiazdowy. Wychodziłoby na to, i chyba do takiego wniosku prowadzą te obserwacje, że natura komet, niezależnie od tego, czy krążą wokół Słońca, czy są daleko poza Układem Słonecznym, jest jednakowa.
No właśnie tak. Kometa 2I Borisow ma właściwie wszystkie swoje główne cechy podobne do komet, które znamy z Układu Słonecznego. No jedyna taka główna różnica to jest jej orbita, która wskazuje, że przyleciała do nas poza Układu Słonecznego. Tutaj mamy jakby dwie niezależne prace dwóch grup naukowców. Jedna belgijska, a druga polska. Belgowie przeanalizowali swoje dane dotyczące blisko 20 lat obserwacji różnych komet i jakby ponownie analizowali swoje archiwalne dane. W widmie tych komet były pewne bardzo słabe linie, które nie były identyfikowane, nie były przypisane do żadnych pierwiastków, związków chemicznych. Teraz właśnie udało się je przypisać do żelaza i niklu i takie coś znalazła grupa belgijska dla komet z Układu Słonecznego. Natomiast grupa polska, składająca się z dwóch astronomów z Krakowa, Piotra Guzika i Michała Drachusa, oni obserwowali tą międzygwiazdową kometę i również w niej znaleźli nikiel w atmosferze tej komety. Więc mamy tutaj kolejną jakby zbieżność pomiędzy kometami tymi naszymi rodzimymi i tą kometą obcą, że również w tym aspekcie są podobne.
No i dodajmy, że ta nasza polska grupa, ten duet składający się z Piotra Guzika i Michała Drachusa, korzystał z instrumentarium Europejskiego Obserwatorium Południowego.
Teleskopu Wielki, jednego ze spektrografów na nim, również grupa belgijska także prowadziła obserwacje teleskopami z ESO.
Spektrograf nazywa się X-Shooter i znajduje się, jak wspomniałeś, na teleskopie VLT, czyli Very Large Telescope, tym jednym z największych wciąż jeszcze na świecie, chociaż cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mamy i obserwujemy postępy budowy teleskopu ELT, czyli tego ekstremalnie wielkiego teleskopu którym Europejskie Obserwatorium Południowe będzie się chwalić już niebawem, za lat kilka. A podsumowując te kometarne odkrycia, te kometarne rewelacje, to wyobraźmy sobie, że komety Układu Słonecznego mają swoje prawdziwe odpowiedniczki w innych systemach planetarnych. Super, nieprawdaż? Tak to podsumował Michał Drachus z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli jeden ze współautorów pracy, która ukazała się w Nature. No i to jest chyba takie najcelniejsze podsumowanie tego, co zaobserwowali astronomowie, prawda?
Po raz kolejny się okazuje, że jakby to nasze najbliższe otoczenie nie jest wcale aż tak bardzo unikalne, jak niektórzy mogli myśleć.
Mieliśmy szczęście, że przyleciała do nas kometa Borisow i znalazła się w relatywnie niewielkiej odległości, bo nasi astronomowie badali ją z dystansu 300 milionów kilometrów od Słońca, czyli dwa razy dalej niż odległość Ziemia-Słońce. Wspominałeś, że z kometą Pan-STARRS było nawet jakby troszkę trudniej, bo ona znajdowała się trzykrotnie dalej niż ta jednostka astronomiczna, no ale wyniki są bardzo porównywalne i znaczące. Doktor Krzysztof Czart, ESO Poland. Pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pad na temat, czyli Sunlight, Pat Metheny sprzed lat, już wielu, wielu, z solowej płyty, rewelacyjnej zresztą, która zilustrowała nam zagadnienie zbliżające się do nas wielkimi krokami. Dane nam będzie słońca zaćmienie, parafrazując słowa wielkiego przeboju Budki Suflera sprzed lat. A zaćmienie, dokładnie 10 czerwca, wczesnym popołudniem, zaćmienie wprawdzie częściowe, ale warto popatrzeć, warto się do niego przygotować, 10 czerwca.
Temat miesiąca.
Czym jest zaćmienie słońca? Księżyc sobie krąży wokół Ziemi od czasu do czasu, po prostu przesłania tarczę słońca.
No właśnie. Zresztą to będzie pokłosie zaćmienia księżyca z 26 maja,
tak,
prawda?
Bo zaćmienia lubią chodzić parami. Jeżeli jest zaćmienie księżyca, zwykle jest i tuż później albo wcześniej zaćmienie słońca. Zaćmienie słońca wszyscy sobie kojarzą, zrobi się ciemno. Nie. No to w takim razie to słońce będzie rzeczywiście wygryzione wyraźnie, pozostanie wąski sierp. Nie. No to jak będzie wyglądało? Ono będzie lekko nadgryzione. Gołym okiem w ogóle nie zauważymy żadnych zmian. Ale jeżeli przysłonimy oko jakimś gęstym filtrem, a to na przykład szkłem spawalniczym, a to, może kilka warstw płyty kompaktowe, takie właśnie do nagrywania, one też dosyć dobrze odbijają także i podczerwień, a więc raczej nam nie będą przeszkadzały i nie będą wpuszczały ciepła do oka. Albo folia, taka właśnie kupiona w aptece, ogromny koc termiczny, taka folia, ona też puszcza światło słoneczne. Możemy popatrzeć, jak wygląda słońce. A więc, jak się przygotować do obserwacji? Zaznaczamy w kalendarzu 10 dzień czerwca. W południe patrzymy na słońce. Czerwiec to chyba będzie już w końcu pogoda, co? Miejmy nadzieję, że nareszcie chmury się rozstąpią.
Ja się uśmiecham nieśmiało.
Załóżmy, że będzie pogoda w czerwcu. O godzinie 12 w południe możemy już patrzeć i czekać, i czekać. No widzimy tarczę słońca, jasne kółeczko na niebie, ale gdzieś tam powoli widzimy, że troszeczkę jest nadgryzane. To księżyc, który właśnie akurat ustawia się prawie w jednej linii i nieznacznie przysłania słońce. Około godziny pierwszej, czy może ciut wcześniej po południu, zobaczymy maksymalną fazę.
Dokładnie o 12:49.
Tak, będzie to maksymalna faza zaćmienia. Ależ ona maksymalna. Gołym okiem pewnie nie zauważymy jakichś większych zmian, ale faktycznie, teoretycznie jest to czas, kiedy księżyc zakryje największą część tarczy słońca.
19%.
No i już, i takie to zaćmienie. A potem poczekamy kolejną godzinę i mniej więcej do drugiej po południu księżyc już zejdzie z tarczy słońca. No i zakończy się zjawisko. Na bezrybiu i rak ryba, tak? A więc cieszmy się, będzie zaćmienie słońca. Częściowe, prawie niewidoczne, ale zaćmienie.
Będzie widoczne o tyle, że przecież słońce będzie w południku bardzo wysoko na niebie. Nic nam nie przeszkodzi, nawet obecność drzew czy wysokich budynków. Właściwie z każdego miejsca będziemy mogli spojrzeć. Ja tak teraz oczywiście staram się widzieć szklankę do połowy pełną. A po drugie, te 19%, to wiadoma sprawa, że trzeba byłoby tu użyć jakiegoś sprzętu optycznego, żeby zobaczyć, jak wygląda to wygryzienie tarczy słonecznej. No i jak bezpiecznie, panie Jerzy, takie obserwacje przeprowadzić? No bo tutaj wspomniałeś gołym okiem, płyta kompaktowa, może złożony kilkukrotnie koc termiczny. Polecamy też oczywiście dedykowane okulary, które są do kupienia w sklepach astronomicznych, takie okulary z folii mylarowej. Niedrogie, także warto się zaopatrzyć. Samą folię mylarową też można kupić i to jest bezpieczne. Szkło spawalnicze, mówiliśmy. No ale jak to zrobić z teleskopem czy lunetą, żeby sobie po prostu nie wypalić oczu?
To już jest niebezpieczna zabawa. Jeżeli mamy lornetkę, czy mamy teleskop, uważajmy. Przede wszystkim absolutnie nie wolno kierować czy lornetki, czy teleskopu w stronę słońca z przyłożonym okiem. Owszem, jeżeli nie ma tam oka, a więc sam teleskop my możemy skierować na słońce, nie ma sprawy, ale jeżeli znajdzie się oko gdzieś tam właśnie przy okularze, to tracimy wzrok w ułamku sekundy, nawet nie zdążymy odsunąć głowy, a już po prostu wzrok mamy uszkodzony trwale. Tak więc bardzo, bardzo uważajmy na to. A jaka ogólnie jest zasada? Kiedyś dawno używano okopconej szyby do obserwacji słońca. Podobno nawet Kopernik mógł to robić, bo faktycznie wydaje się, że jeżeli weźmiemy zwykłe szkło, zwykłą szybę, okopcimy nad świecą, kolejna rzecz, które świece teraz kopcą, prawda? Teraz mamy już takie świece, które raczej nie dają takiego okopcenia, ale może jeżeli znajdziemy świecę starego typu, spróbujmy ją okopcić. Owszem, to jest świetny filtr, wydaje się, jeżeli popatrzymy na żarówkę na przykład, widać pięknie nawet włókno żarówki. Ale pamiętajmy o czymś bardzo ważnym, o podczerwieni, o cieple. No właśnie, jeżeli my przysłaniamy silny blask, to nie znaczy, że przesłaniamy podczerwień. Wydaje nam się, że na słońce można łatwo patrzeć, bo przecież nawet nas nie razi przez taką okopconą szybę, ale podczerwień przechodzi bardzo łatwo przez tą warstwę sadzy. Przechodzi, trafia do naszego oka. My sobie długo patrzymy minutę, dwie, no tak, a podczerwień, czyli ciepło, pięknie nam wchodzi do naszego oka i nam po prostu powoli, no może nie gotuje oko, ale podgrzewa siatkówkę i to jest także niebezpieczne. I to jest chyba nawet bardziej niebezpieczne niż spoglądanie na słońce w ogóle bez żadnych filtrów, no bo przecież nie jesteśmy w stanie utrzymać wzroku. Zerkniemy, wow, już nas poraziło, nie możemy dłużej patrzeć. A taki filtr, niewłaściwy filtr, może nas oszukiwać, bo możemy sobie długo patrzeć, a podczerwień cały czas płynie do naszego oka. Uważajmy więc na tego typu filtry. Najlepsze filtry to takie, które właśnie mają błyszczącą warstwę. No albo płyta, która pochodzi z maski spawalniczej, ona także zatrzymuje podczerwień, albo po prostu wszystkie błyszczące folie. One się bardzo dobrze nadają, no bo jeżeli jest błyszcząca, to znaczy, że ona odbija i światło, i podczerwień. I to właśnie jest dla nas informacja, że po prostu nie przepuszcza podczerwieni dalej. Tak więc wszystkie błyszczące folie, złożone najlepiej trzykrotnie, są już w miarę bezpieczne, bo odbijają światło słoneczne, część oczywiście przenika, ale odbijają także i podczerwień, to jest bardzo ważne.
No i pozostaje jeszcze metoda projekcyjna. O tym nie powiedzieliśmy, że to jest przecież metoda i bezpieczna, i nie wymagająca żadnych filtrów.
Tak, i wtedy wszyscy mogą podziwiać to zaćmienie. Jeżeli mamy teleskop, skierujmy na słońce, oczywiście absolutnie nie patrzymy, oko jest na boku. No właśnie, teleskop jest kierowany na słońce. Najlepiej popatrzeć na cień teleskopu, no bo jeżeli widzimy rzeczywiście, że ten cień teleskopu jest najmniejszy, no to po prostu celujemy naszą rurą wprost w słońce. I w okularze widzimy, wow, pojawił się jakiś błysk. Tak, właśnie w tym momencie pojawił się obraz słońca w okularze. Jeśli tak, kolejne ostrzeżenie, jeszcze raz to samo, nie przykładamy oka. Ale przyłóżmy kartkę papieru w pewnej odległości 20-30 cm, może pół metra i zobaczymy, no właśnie, krążek jasny. To jest nasze słońce, wyświetlone na kartkę papieru, albo na przykład na ścianę jasną w pokoju, jeżeli ustawimy teleskop gdzieś przy oknie. Musimy wyostrzyć, a przecież wiadomo, że przy okularze zawsze jest możliwość ostrzenia obrazu, no i mamy piękny obraz słońca. Gdyby były plamy, można doskonale obserwować kształt plam słonecznych, no ale w tym wypadku spróbujmy popatrzeć właśnie na zaćmione słońce, na przysłonięte słońce naszym księżycem. Metoda bardzo ciekawa, bo równocześnie na takim ekraniku wiele osób może obserwować to zjawisko, tak więc miłośnicy astronomii wykorzystują właśnie system projekcji słońca na kartkę papieru czy na ekran właśnie podczas pokazów nieba. To jest taki dobry trik do pokazania jakiegoś zjawiska równocześnie wielu osobom.
No i proszę, jest okazja do zrobienia show. Miejmy nadzieję już popandemicznego, więc będziemy mogli z czystym sumieniem takie zgromadzenie na przykład zaaranżować i pokazać słońce, które wprawdzie niezbyt głęboko zaćmione, ale jednak ukaże się, przypomnijmy, 10 czerwca wczesnym popołudniem. Dodatkowo jeszcze to ze swej działki, ze swego podwórka polecam również i fotograficzne próby z zachowaniem tych wszystkich rygorów, o których mówił Jerzy, że nie wolno spoglądać bezpośrednio przez wizjer aparatu i tak dalej, że trzeba się zaopatrzyć w filtry, ale warto posłużyć się długoogniskowym obiektywem. Już takie 200-300 mm pozwoli na zarejestrowanie słonecznego owalu. No i nawet sekwencyjnie można na przykład robić zdjęcia co 5 minut i spoglądać, jak ten księżyc tam sobie na tle tej słonecznej tarczy wędruje. Więc zachęcamy. Jest co robić. Miejmy nadzieję, że będzie 10 czerwca i niebiosa będą dla nas łaskawe, jeśli chodzi o pogodę.
Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just in a car, baby, kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got
a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. Just to let you know now.
Coldplay i Higher Power to jest utwór, który słuchacze Radia Planet i Comet z polskiego Radia PIK zdążyli już poznać. Piosenka, która miała swoją premierę na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tę historię już Państwu opowiadaliśmy. A dziś z przyjemnością przypominamy utwór, który jest także na naszej liście przebojów, więc zachęcamy do głosowania. www.radiopik.pl, lista@radiopik.pl. Coldplay, Higher Power.
Tu Radio Planet i Komet.
Uwaga, uwaga, Jerzy Rafalski zaprasza na spotkanie oko w oko z czarną dziurą. Panie Jerzy, proszę się wytłumaczyć, co pan tam znowu popełnił?
Spotkanie z czarną dziurą i z innymi dziwactwami tego wszechświata. Bo tak naprawdę to nie jest opowieść tylko o czarnych dziurach. Książka właściwie składa się z zestawu różnych ciekawostek, różnych ciekawych opowieści o kosmosie. Jak inaczej można patrzeć na naszą przestrzeń, jak dziwny bywa kosmos. Oczywiście jest o czarnych dziurach, ale na przykład i o naszym Słońcu. Proste pytanie, jaki kolor ma Słońce? Żółty, wszystkie dzieci zawołają, tak? No w takim razie polećmy w przestrzeń kosmiczną, a okaże się, że Słońce wcale nie jest żółte. No dobra, na Księżycu, jeżeli wylądujemy, zachodzące Słońce jaki ma kolor? Czerwony? Nie, czerwony jest tylko wówczas, gdy Słońce przebija się przez grube warstwy atmosfery, a na Księżycu nie ma atmosfery. No dobra, jeżeli wylądujemy na Marsie, to jaki mamy kolor zachodzącego Słońca? Błękitny? No niemożliwe. A co mówią astronomowie w ogóle o Słońcu? Że Słońce należy do żółtych karłów. Jak to do żółtych karłów? Niektórzy mówią, no przecież Słońce jest czysto białe, to jest standard bieli dla każdego fotografa, prawda? A co powiedzą fizycy? Że Słońce jest zielone. Jak to? Ano tak to, że jeżeli rzeczywiście popatrzymy na rozkład kolorów, na przykład rozłożymy barwę Słońca na trzy podstawowe kolory, okaże się, że zielony jest odrobinę silniejszy od pozostałych, od czerwonego i niebieskiego. W takim razie według fizyków Słońce jest zielone. W takim razie jaki kolor ma Słońce? Ha, to jest dopiero ciekawostka. Albo na przykład inny temat, jeszcze bliższy nam. Czy astronauci piją kolę? Szaleństwo. Po co zabierać kolę w przestrzeń kosmiczną? Na przykład dla reklamy okazało się, że wysyłano kolę na orbitę tam dla astronautów, żeby im trochę urozmaicić tamtejsze menu. No dobrze, ale jak wypić w nieważkości płyn, który jest gazowany? Tutaj na Ziemi otwieramy na przykład puszkę, no i wiadomo, z sykiem otwieramy, no bo gaz ulatuje do góry, a w dolnej części puszki pozostaje płyn, prawda? Pijemy, a potem nam się rzeźko odbija. No tak, no bo przecież gaz pobiegnie nam do góry, prawda? Płyn zostanie na dole w żołądku. A w przestrzeni kosmicznej, jeżeli nie ma w ogóle ciążenia i po prostu nie mamy żadnej wagi, w takim razie taka na przykład kola, czy w ogóle gazowany płyn, to jest jednolita piana z bąbelkami. Jeżeli napijemy się naprawdę intensywnie dużo takiego płynu, no to chyba nie możemy liczyć na takie rzeźkie odbicie. Astronauci próbowali już to na orbicie. Oj, wiele, wiele takich ciekawostek jest i na orbicie, i gdzieś dalej, i naprawdę bardzo, bardzo daleko w przestrzeni kosmicznej. I właśnie o tym jest ta książka.
A skąd wziął się pomysł na takie właśnie zagadnienia dla tej książki? Twoja inicjatywa? Zbierałeś sobie tak po kolei takie ciekawostki?
Zastanawialiśmy się właśnie z wydawnictwem, co jeszcze można byłoby encyklopedycznie opowiadać o kosmosie? To już było. A poza tym właściwie wszędzie w internecie można znaleźć informacje. Na przykład, nie wiem, jak duży jest Mars, jak duża jest Ziemia, co to jest czarna dziura. Definicji jest bardzo dużo. Ciekawostki zupełnie inaczej opowiadają o kosmosie. One nam też robią taki trening naszego mózgu. No bo z jednej strony wydaje nam się, że na przykład Słońce jest żółte, a potem się okazuje, że wcale tak nie jest. Najprostsza rzecz, która jest teraz godzina. Na przykład 8 rano ktoś powie, tak? W takim razie bierz telefon i dzwoń do cioci w Ameryce i zapytaj ją, czy na pewno jest 8 rano. Ha, obudzisz ją w nocy. Na pewno ci wytłumaczy w złości, że wcale nie jest godzina 8, więc jeżeli pytamy, która jest teraz godzina, to zapytajmy także również, gdzie, o jakie miejsce na świecie chodzi, ponieważ Ziemia wcale nie jest płaska, tylko jest okrągła. W takim razie, zadając podstawowe i najprostsze pytanie, która jest godzina, gdzieś tam w tle odpowiadamy sobie, że przecież Ziemia jest okrągła. No bo gdyby była płaska, to na całej Ziemi byłaby ta sama godzina. A skoro ciocia w Ameryce się denerwuje, że do niej dzwonimy, w takim razie mamy odpowiedź, że Ziemia wcale nie jest płaska.
Jakieś herezje tutaj głosisz, jak to Ziemia okrągła, to przecież jest spisek z mowa producentów zegarków. A już całkiem poważnie mówiąc to, znając ciebie doskonale, wiem, że uwielbiasz puścić wodze fantazji, więc domyślam się, że pisanie tej książki dla ciebie było po prostu czystą przyjemnością.
Chyba tak. Bo rzeczywiście najpierw przyszła jedna ciekawostka do głowy, potem 5, potem 10, a tak naprawdę później okazało się, że ojej, nie starczy miejsca w tej książce. Kosmos jest naprawdę ciekawy i niekoniecznie musimy patrzeć po ludzku normalnie na ten kosmos. Owszem, wydaje nam się, że są to kulki mniejsze lub większe, gdzieś tam porozrzucane w przestrzeni kosmicznej, ale jeżeli dobrze się zastanowimy, no to tak naprawdę nasz umysł często nie nadąża za tymi zwykłymi, podstawowymi rzeczami. Z jednej strony mówimy, jacy my mądrzy jesteśmy, wszyscy mędrcy, naukowcy na tym świecie, a z drugiej strony podstawowe pytania po prostu nas rozkładają. I to jest dopiero ciekawostka, bo musimy zadawać pytania, bo ktoś kiedyś powiedział, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. A więc zadawajmy sami sobie nawet te najbardziej niemądre pytania i spróbujmy z nich wybrnąć. A szczególnie dzieci lubią takie dziwne podejścia. Ot na przykład, jakby to było z tunelami czasoprzestrzennymi, nam jest to bardzo trudno wyobrazić, ale na przykład młodzież, dzieciarnia, myśli sobie, no dobrze, a gdyby teraz taki tunel złapać, zawiązać na przykład go w jakiś supełek, wypuścić z innej strony, dzisiaj się uśmiechamy, ale o to właśnie chodzi. Bawmy się umysłem, bawmy się wyobraźnią, bo to tak naprawdę nas rozwija i rozwija właściwie całą wiedzę o przestrzeni kosmicznej. Kiedyś ludzie nie potrafili sobie wyobrazić, że Ziemia jest kulą. Inni w ogóle nie rozumieli, że odległe gwiazdy to po prostu Słońca. Dzisiaj wie to każdy przedszkolak, ale z kolei jest mnóstwo innych rzeczy, których my nie potrafimy sobie wyobrazić. Dlatego popatrzmy na wszechświat trochę inaczej, trochę z przymrużeniem oka.
45 dziwacznych pytań znajduje się na kartach twojej najnowszej książki. No i kiedy tak sobie śledziłem te podstawowe zagadnienia, to jedno zwróciło moją szczególną uwagę, mianowicie, czy wodą można ugasić słońce?
Podstawowe pytanie, no bo skoro nas grzeje, to znaczy, że jest to ogień. Dzisiaj się uśmiechamy, ale tak właśnie jeszcze całkiem niedawno naukowcy zastanawiali się, czy naprawdę słońce to jest po prostu zwykły ogień. A skąd się bierze ogień? Ze spalania. Drewno. Pomyślano sobie. No dobrze, wyobraźmy sobie, że budujemy taką ogromną kulę z drewna, podpalamy ją i co? I okazuje się, że właściwie w bardzo krótkim czasie drewno się wypala i już. Wiemy dobrze, że Słońce świeci od ponad 4 miliardów lat, no bo Ziemia tyle przecież ma. No to Słońce też na pewno świeci od 4 miliardów lat. Drewno nie. Węgiel dłużej świeci. Wyliczono, okazuje się, że nie, że węgiel też, owszem, paliłby się dłużej, ale skończyłby się bardzo szybko, a poza tym przecież tam nie ma tlenu. Dlatego naukowcy powiedzieli, słuchajcie, my nie wiemy. Odłóżmy ten temat na dobrych kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, może dopiero coś zrozumiemy. I faktycznie, później narodziła się fizyka jądrowa i dopiero wtedy olśniło naukowców, skąd się bierze energia na Słońcu. To wcale nie jest spalanie, tylko energia jądrowa. No dobra, no to w takim razie wracamy do naszego pytania. Czy można ugasić Słońce wodą? Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś ogromne wiadro, chluśniemy w stronę Słońca i co się dzieje? Przecież Słońce bierze energię z syntezy wodoru w stronę helu, a więc z wodoru produkujemy hel i mamy energię. A czym jest woda? H2O, a więc złożenie atomów wodoru i tlenu. Więc jeżeli chluśniemy wodą w stronę Słońca, no to oczywiście woda nam się rozgrzeje, zamieni w parę, potem zamieni nam się wprost na atomy wodoru i tlenu. No a wodór to przecież jest paliwo, a więc jeżeli chluśniemy wodą, to ostatecznie dorzucimy energii Słońcu. W takim razie nie ugasimy Słońca, tylko rozpalimy je jeszcze bardziej.
Niesamowite. Niesamowite są zagadki wszechświata i niesamowite jest to, w jaki sposób Jerzy tłumaczy je, no właśnie, komu? Kto jest podstawowym adresatem twoich, no już kilku książek przecież i tej najnowszej Oko w oko z czarną dziurą? Prosty wniosek nasuwa się sam, że ponieważ pod kopułą toruńskiego planetarium zwracacie się głównie do młodych widzów, do tych w wieku szkolnym, a ty masz no, naturalny talent i łatwo nawiązujesz kontakt właśnie z tymi młodymi widzami, no to jakby przedłużeniem tego są też ci młodzi czytelnicy, tak?
Tak, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi, bo każdy lubi spojrzeć na świat, nawet ci dorośli, właśnie takim okiem dziecka. No jeżeli czegoś nie rozumiemy, czegoś nie wiemy, no to zadawajmy najprostsze pytania. A co więcej, często dzieci okazują się mądrzejsze od dorosłych, bo wymyślają tak dziwaczne pytania, że nawet dorośli by nie wpadli na taki pomysł, więc chyba i dorośli by też coś z tego ciekawego wyciągnęli. Tak więc zachęcam wszystkich do czytania i do oglądania, bo książka jest bogato ilustrowana, zresztą ręcznymi rysunkami, także dowcipnymi, bardzo dowcipnymi, więc wydaje się, że chyba każdy tam coś znajdzie ciekawego.
Czyli taka troszkę komiksowa formuła z tego powstała, tak?
I o to chodzi, bo przecież jeżeli opowiadamy o kosmosie z przymrużeniem oka, to chyba nie powinniśmy dawać bardzo poważnych zdjęć. A więc dajemy konkretną ilustrację, całkiem poważną, ale też z przymrużeniem oka. Jeżeli mówimy na przykład o tym, jak pierwsi mędrcy oszacowali rozmiary Ziemi i mówimy o tym, że Eratosthenes właśnie swoim wozem jechał gdzieś tam daleko i liczył obroty koła, a na tej podstawie wyliczył cały obwód Ziemi, no to tak naprawdę kto wykonał największą robotę? Mędrzec czy koń, prawda? No i właśnie, i tu już mamy pomysł na bardzo fajny rysunek. No i właśnie taka jest ta książka.
45 pytań, 45 zatem zagadnień astronomicznych. Znając twoją kreatywność, możemy spodziewać się ciągu dalszego, że już ci się zbierają kolejne ciekawostki, bo sam powiedziałeś, że nie wszystkie zmieściły się na kartach książki Oko w oko z czarną dziurą.
Wszechświat jest wielki, kolorowy, niezwykły. Pokombinujemy.
A na razie cieszymy się premierą najnowszej książki Jerzego Rafalskiego. Twarda oprawa, 96 stron, bogato ilustrowana i to jeszcze z autografem autora. Właśnie takie egzemplarze mamy dla Państwa dzięki uprzejmości wydawnictwa Multico. A my jesteśmy oczywiście dumnym patronem medialnym tego przedsięwzięcia. Jerzy Rafalski zaprasza na spotkanie Oko w oko z czarną dziurą.
Dziękuję bardzo i zachęcam do lektury.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Wymień przynajmniej trzy ciała z grupy Neo, czyli asteroid bliskich Ziemi, panie Jerzy.
On na przykład Eros, który też gdzieś tam krąży wokół Słońca, od czasu do czasu zbliża się do naszej Ziemi. Byliśmy tam zresztą i wysłaliśmy sondę kosmiczną. Na przykład Itokawa. Japończycy przecież polecieli na tą asteroidę, wylądowali, prawda? Albo Tutatis. Kolejne ciało też krążące wokół Słońca, bardzo interesujące i także zbadane przez bezzałogowe sondy kosmiczne.
No i o Apofisie też można było wspominać. To też zaliczaliśmy oczywiście do prawidłowych odpowiedzi. Bardzo obszerną pracę na ten temat podesłał nam pan Ryszard Baniewicz. Bardzo dziękujemy, bo to taka wręcz naukowa analiza z licznymi odnośnikami. Napracował się pan Ryszard, dlatego należy się nagroda w postaci najnowszej książki Jerzego Rafalskiego Oko w oko z czarną dziurą. Tylko jeszcze poprosimy o adres, pod który nagrodę powinniśmy skierować. A nową zagadkę postawię tym razem wyjątkowo ja, ponieważ zapytam o tytuły poprzednich książek Jerzego Rafalskiego. Dziś mówiliśmy o tej najnowszej, Oko w oko z czarną dziurą. Natomiast Jerzy jest autorem już kilku książek poświęconych astronomii popularnej i proszę nam wymienić tytuły tych poprzednich właśnie. No to czekamy. Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz Polskie Radio PIK z dopiskiem Radio Planet i Komet. W Toruniu jesteśmy pod adresem Ślusarska 5 87 100 Toruń. No i oczywiście najbliżej pod adresem planety @radiopik.pl. Nagrody fundują wydawnictwo Multico oraz Urania Postępy Astronomii, bo ten marsjański numer jeszcze jest w naszych zasobach i jeszcze chętnie się Państwu rozda pod adresem planety@radiopik.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, niech Państwo śpieszą z pisaniem pod adres planety@radiopik.pl. Kto chce jeszcze załapać się na bieżący numer Urani.
Poczta Radia Planet i Komet.
Droga redakcjo, w jednej z ostatnich audycji poruszyliście sprawę odkrycia najodleglejszego kwazara, który znajduje się o ponad 13 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Pojawiła się też uwaga, że widzimy go takim, jakim był 13 miliardów lat temu. Niby oczywiste, ale w tym przypadku niezbyt rozumiem teorię względności. Chodzi o to, że 13 miliardów lat temu promień Wszechświata wynosił około 700 milionów lat świetlnych. Czy możecie wyjaśnić, dlaczego dzisiaj obserwujemy obraz tego kwazara w znacznie większej odległości? Pyta nasz stały słuchacz Krzysztof Ziółkowski. I co pan na to, panie Jerzy?
Genialne pytanie. Bardzo lubię takie właśnie rozważania. Rzeczywiście, wszechświat się rozszerza. Zauważył to Edwin Hubble, oglądając odległe galaktyki. Co więcej, im mniejsza była galaktyka, no rozumowo, tym jest dalej i równocześnie szybciej od nas ucieka. W takim razie ludzie pomyśleli. Znajdujemy się w takim wielkim pokoju, w którym ktoś rozsypał małe kuleczki i te kuleczki rozprysły się i one uciekają od nas, prawda? I co, i my jesteśmy w środku? No tak nam się wydaje, chociaż tak naprawdę nie ma środka wszechświata, wszyscy powtarzają. Dobrze, kulki od nas uciekają i teraz słuchacz pyta, no dobrze, jedna z kulek błysnęła światłem, no i potem dalej sobie poleciała, prawda? No i światło ma przecież krótszą drogę do przebycia, więc powinno do nas przybyć z tej mniejszej odległości, gdy kulka była bliżej. Ha! Tylko, że tu jest cały problem. Ponieważ nie są to zwykłe kulki, które toczą się po podłodze, tylko cała podłoga się rozciąga. A więc wyobrażamy sobie inaczej. Mamy podłogę, przyklejamy do niej kulki, a podłoga jest gumowa. I zaczynamy rozciągać całą podłogę. A więc kulki uciekają od nas, wszystko się zgadza. W pewnym momencie pewna kulka błyśnie i wysyła sygnał. I co? No i ten sygnał, czyli światło, biegnie po gumowej podłodze, a podłoga się rozszerza, a więc ma coraz większą i coraz dłuższą drogę do przebycia. A więc tutaj mamy odpowiedź. W takim razie musimy zupełnie inaczej myśleć o kosmosie. To nie galaktyki uciekają w przestrzeni, a raczej cała przestrzeń równocześnie się rozszerza razem z tymi galaktykami. Im dalsza jest galaktyka, tym wydaje nam się, że szybciej od nas ucieka, bo to jest właśnie ekspansja wszechświata. Mógłby ktoś powiedzieć, w takim razie, znając prędkość rozszerzania się wszechświata, możemy to wszystko wyliczyć, prawda, i sprawdzić, z jaką prędkością biegnie światło, kiedy został wysłany sygnał i w jakiej odległości jest ciało. Wszystko powinno nam się razem złączyć. I tu dochodzi kolejny element relatywistyki, czyli zabawy z dużymi prędkościami. Prędkości bliskie prędkości światła nie dodają się. I tu jest dopiero ciekawostka. W takim razie wyobraźmy sobie tak. My jesteśmy, no powiedzmy, w środku wszechświata. To jest takie złudzenie, ale jeden kwazar od nas ucieka z prędkością prawie prędkości światła, a po przeciwnej stronie nieba jest inny kwazar, który też od nas ucieka, też z prędkością bliską prędkości światła. W takim razie, co, mamy załamanie fizyki? Dwa kwazary biegną względem siebie z prędkością większą od prędkości światła? Nie, mówią fizycy, ponieważ prędkość światła plus prędkość światła nie daje nam dwóch prędkości światła, tylko też prędkość światła. I to jest dopiero ciekawe. W takim razie duże prędkości nie dodają się tak łatwo. A co więcej, sam wszechświat nie rozszerza się równomiernie. Naukowcy ostatnio zauważyli, że rozszerza się, w dodatku robi to coraz szybciej. Co jest tego przyczyną? Nikt nie wie. Dlatego nazwano ten efekt ciemną energią, która niejako napędza przestrzeń, która rozszerza się coraz szybciej. Jak to wszystko ogarnąć? Na razie do końca jeszcze nie wiemy, o co chodzi z tą ciemną energią, z szybkością rozszerzania się wszechświata. Jednak wiele na to wskazuje, że wszechświat A. rozszerza się, B. robi to coraz szybciej, C. w takim razie czyżby kiedyś się rozerwał na kawałki, czyli ta nasza gumowa podłoga porwie się na strzępy? Ha! Nie rozumiemy tego do końca, ale rzeczywiście no, nasze rozumowanie czasami bywa zawiłe.
No i jest nadzieja dla płaskoziemców, chociaż powszechnie wiadomo, że Ziemia jest kulista oraz wszelkie planety i gwiazdy, to usłyszeliśmy, że cały wszechświat jest jednak płaski i do tego wykonany z gumy.
Radio Planet i Komet.
Na ostatniej muzycznej prostej w Radiu Planet i Komet z polskiego Radia PIK spoglądamy w niebo, a tu księżyc. Księżyc, który dobiega do pełni, ba, super pełni. O niej mówimy w bieżącym wydaniu filmowego kalendarza astronomicznego. Raz jeszcze polecam Państwu nasz portal www.radiopik.pl, zakładka z audycjami i szukamy Radia Planet i Komet. Tutaj filmowe niebo w maju dość szczegółowo opowiada o fenomenie majowego superksiężyca. Droga na skróty do naszego filmowego kalendarza astronomicznego wiedzie bezpośrednio pod kanał na YouTubie radio-teleskop.pl. A nasze pożegnanie z Radiem Planet i Komet zilustrujemy kompozycją Moonlighting z repertuaru The Ripping Tones. Wiele, wiele lat upłynęło od premiery tego utworu, ale on się w ogóle nie starzeje. Tak jak nasz księżyc, ten pięknie świecący teraz na niebie. Mamy nadzieję, że pogoda Państwu sprzyja.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski. Do następnego razu w drugą niedzielę czerwca.